trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwunasta niedziela zwykła, rok C. Z księgi proroka Zachariasza. A na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski i serdecznego współczucia. Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. Z psalmu 63. Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia, dlatego me wargi chcą Cię wysławiać. Z listu świętego Pawła do Galatów. Którzy przez chrzest przyjęliście zanurzenie w Chrystusa, Chrystusa wdzialiście na siebie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zapytał ich, a wy co mówicie? Kim jestem? Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela, kolejne słowo, którym Bóg chce nas nakarmić. I znów jest to słowo, które można odnieść do własnego życia. Słowo, które chce stać się lustrem dla każdego z nas. Dlatego posłuchajmy tego, co mówi Bóg i przyjrzyjmy się swojemu życiu właśnie w świetle tych Bożych słów. Najpierw proroctwo Zachariasza, 12 rozdział, wersety 10 i 11 i pierwszy werset rozdziału 13. Bardzo krótki tekst, ale niezwykle istotny. Słowo, które niesie w sobie potężny ładunek treści. Mnie osobiście niezwykle ujmuje ta obietnica Boga. Cały 12 rozdział jest wizją prorocką, w której Zachariasz przeżywa ogromne strapienie, bo Bóg wydaje na podeptanie święte miasto. Bo go nie rozpoznają, bo szydzą z niego. Ale jednocześnie już w Bogu jest ogromne pragnienie przebaczenia, uwolnienia i ratunku dla wybranego narodu, dla tych, których kocha, których chce uznawać za swoich, za najbliższych. I dlatego właśnie to rozwiązanie, które podaje w wersecie 10. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski i serdecznego współczucia. W przekładzie Biblii Tysiąclecia tam pojawi się określenie ducha pobożności. To jakby uzupełnienie do sześciu darów ducha, które definiuje w swoim proroctwie Izajasz. W nauce katechizmowej od II wieku pojawia się siedem darów Ducha Świętego. Tylko sześć mamy ujętych właśnie w proroctwie Izajasza. Ten siódmy dar ducha, duch pobożności, pojawia się właśnie u Zachariasza. Ale przekład pierwszego kościoła i również tekst hebrajski mówi o duchu łaski i błagania, suplikacji, tego serdecznego współczucia, bardzo głębokiego przeżycia. Na tym ma polegać pobożność. W pobożności nie chodzi o wykonywanie pewnych rytuałów, gestów, a tym bardziej, jak przestrzegał nas Jezus w słowie z ostatniego tygodnia, nie chodzi o to, żeby składać pobożnie ręce, by inni widzieli, że jestem pobożnym człowiekiem. W pobożności chodzi o doświadczenie łaski i o odpowiedź głębokiego przeżycia bliskości Boga. I właśnie to doświadczenie, to spotkanie z Bogiem, który ma miłosierdzie, z Bogiem, którego się odrzuca, często szydzi się z Niego, nie traktuje się Go jako Boga, ma wywołać w sercu człowieka, może wywołać w sercu człowieka, który wchodzi na drogę wiary, który chce być na drodze wiary, właśnie to wewnętrzne poruszenie, tę głęboką metanoję, zmianę myślenia. I o tym właśnie pisze Zachariasz. Bóg przychodzi z ratunkiem, daje swojego ducha, który jest duchem objawiającym łaskę miłosierdzia i jednocześnie prowokującym, uruchamiającym w każdym z nas wewnętrzne przeżycie i pragnienie przyjęcia tej łaski. przyjęcia miłosierdzia. To niezwykłe, że w pierwszym przymierzu Bóg przyznaje się do tego, że będą ludzie patrzeć na Niego i będą podnosić lament, jak nad umiłowanym. I wtedy właśnie otworzy się źródło. Każde miejsce w domu Pana, jak przeczytamy w pierwszym wersecie 13 rozdziału, każde miejsce w domu Dawida będzie otwarte. Przekład Biblii Tysiąclecia powie, że będzie dostępne źródło, wytryśnie fontanna łaski dla obmycia grzechu i zmazy. Spotkanie z Bogiem, każde spotkanie z Bogiem może owocować tym głębokim doświadczeniem łaski, miłosierdzia i pragnienia nawrócenia. Spotkanie z Panem wywołuje we mnie pragnienie życia według Jego słowa. Pragnienie życia z Bogiem. Pragnienie spojrzenia na wszystko z Jego perspektywy. To jest ta pierwsza zachęta, pierwsze słowo, które daje nam dzisiaj Bóg. I odpowiedzią na nie jest psalm 63, przepiękny psalm o tęsknocie za Bogiem. Boże, mój Boże, dla Ciebie wstaję o świcie, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą me ciało często wzdycha w tej krainie pustynnej, nieprzebytej, bezwodnej. Obym tak mógł pojawić się przed Tobą w świątyni, aby oglądać Twą potęgę i majestat. I wreszcie czwarty werset, który mnie też mocno zatrzymał. Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia, dlatego me wargi chcą Cię wysławiać. Jeśli nie doświadczę tego rozlania, wylania ducha łaski, jeśli ta łaska nie poruszy mnie do wewnętrznej decyzji o zmianie myślenia, o pragnieniu nawrócenia się z grzechu, o tym stanięciu jak wryty przed Bogiem, oddaniu Mu każdego swojego ciężaru, każdego swojego grzechu, jeśli nie będę miał w sobie tego przekonania, jeśli nie będę miał w sobie tego pragnienia miłosierdzia, wtedy, no tak naprawdę, co mi po życiu? Autor tego psalmu w ogóle się nie waha. Twoja łaska, Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od mojego życia. Bardziej mi zależy na Twojej miłości, niż na tym, żebym żył bez Twojej miłości. Chcę, pragnę, potrzebuję, błagam. Ktoś może odczytać te myśli, te pragnienia zawarte w psalmie jako wyraz pewnego niewolnictwa, ale nie o to tutaj chodzi. Naprawdę Biblia pokazuje nam niezwykłą relację, jaką Bóg chce mieć z każdym z nas, do jakiej Bóg nas zaprasza, każdego indywidualnie, we wspólnocie Kościoła, przez chrzest. O tym za chwilę, bo do tego nas poprowadzi słowo z listu do Galatów. Bóg naprawdę chce mieć z nami wyjątkową relację. Jesteśmy Jego dziećmi. On jest tym, który prowadzi, który jest Ojcem, który nas rodzi właśnie przez miłosierdzie. Dlatego jeśli mam doświadczać życia, jeśli mam się nim cieszyć, jeśli mam z niego korzystać, jeśli moje życie ma być radością i moją, i moich bliskich, ale przede wszystkim radością w oczach Boga, to zaczyna się wszystko od Jego miłosierdzia. Zaczyna się wszystko od miłości Ojca, która mnie rodzi, która mnie ciągle na nowo stwarza. Bez tego doświadczenia, bez tego pragnienia, bez zrodzenia na nowo, nie utrzymam w sobie życia. Nie mam takiej władzy. Mogę je rozwijać, mogę się nim cieszyć, mogę je rozdawać, ale moje życie otrzymałem. To jest łaska, to jest dar. To jest to nieustanne objawianie w nas mocy Ducha Bożego. I dlatego święty Paweł w tym dzisiejszym fragmencie trzeciego rozdziału listu do Galatów powie wyraźnie, że dzięki wierze w Chrystusie Jezusie jesteśmy dziećmi Boga. Przyjęliśmy zanurzenie w Chrystusa przez chrzest i w ten sposób Chrystusa wdzialiśmy na siebie. Usłyszymy, przyoblekliśmy się w Chrystusa. Weszliśmy w śmierć Chrystusa i otrzymaliśmy Jego życie. Bo Bóg doskonale wie, że życia potrzebujemy. On w całej swojej miłości, co przeżywaliśmy choćby przed tygodniem w uroczystość Najświętszej Trójcy, On w całej swojej miłości chce się dzielić życiem, które w Nim tętni, które stwarza, które rodzi. Co więcej, to doświadczenie i wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa prowadzi nas do wzajemnego zrozumienia się, prowadzi nas do wspólnoty, do miłości w Kościele. Spoglądamy na nasze siostry, na naszych braci i uczymy się razem drogi wiary. Umacniamy się nawzajem. Sobie nawzajem okazujemy miłosierdzie. Dzielimy się łaską, którą otrzymaliśmy. Dzielimy życie. Dzielimy życie wiary z innymi. Masz trudniejsze doświadczenia, przeżywasz słabość, widzisz piętrzące się trudności, masz Kościół. Siostry i bracia chcą pomóc. Po to jest wspólnota. Chcą ci pomóc na tej drodze. Widzisz, że ktoś inny upada. Zatrzymujesz się. Dzielisz się łaską, którą otrzymałeś, którą otrzymałaś. Doświadczamy tego samego życia. Dlatego Paweł w kolejnych wersetach powie, że nie ma Judejczyka, czy poganina, niewolnika, czy wolnego, nawet mężczyzny, czy kobiety, bo wszyscy kimś jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. Nie chodzi o zacieranie granic, chodzi o doświadczenie wspólnoty. Chodzi o łamanie podziałów, bo granica i podział to dwie różne rzeczywistości. Chodzi wciąż o to wychodzenie z siebie z miłością Jezusa i dzięki miłości Jezusa. Właśnie po to, by nie być egoistą. By nie być człowiekiem, który zamyka swój świat zaraz za czubkiem własnego nosa. Który buduje mur wokół siebie. Nawet mur pobożności, dobrych uczynków, tego bycia w porządku wobec przykazań, wobec Boga, również wobec Kościoła. Bogu zawsze chodzi o coś więcej. Bóg zawsze zaprasza do tego, by żyć mocniej, głębiej. I właśnie w tym duchu jesteśmy zaproszeni do posłuszeństwa Ewangelii, tym razem w redakcji świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 18 do 24. Chwilę po rozmnożeniu chleba, po nakarmieniu przynajmniej 5000 mężczyzn, nie licząc ich kobiet i dzieci, 5 chlebami i 2 rybami, Jezus wychodzi, aby się modlić. Zaczyna się modlić sam, ale patrzą na tę modlitwę uczniowie. Uczniowie obserwują Jego spotkanie z Ojcem. I zaraz po tej modlitwie, to jest 18 werset, Jezus pyta, co ludzie o mnie mówią, kim jestem? I bynajmniej nie chodzi tutaj o jakieś reklamowanie siebie. Nie chodzi o to, żeby teraz odsłonić się całkowicie przed światem. Przeciwnie, Bóg ciągle wydaje się być Bogiem ukrytym. Bogiem, który odsłania swoje tajemnice tylko przed ludźmi, którzy naprawdę idą za Nim, którzy naprawdę kochają. Jezus w ogóle nie dba o to, żeby świat miał o Nim dobre zdanie. Jezus dba o uczniów. Nie dba o swój wizerunek. Nie ma nikogo od PR-u. Ale On dba o swoich uczniów. Jezus chce, żeby uczniowie poznali tę relację, jaką ma z Ojcem. Co więcej, w czasie ostatniej wieczerzy w redakcji świętego Jana Jezus będzie prosił usilnie Ojca, aby wprowadził uczniów właśnie w tę relację. Aby każdy z nich pojawił się na Jego miejscu. Aby każdy z tych najbliższych zobaczył, odkrył, przeżył, przejął się i ostatecznie przyjął całe życie i całą miłość, jaką Bóg ma do swojego Syna. Z odpowiedzi uczniów wynika, że różnie jest Jezus postrzegany, że jest postacią bądź co bądź kontrowersyjną, ale Jezus bynajmniej nie podtrzymuje ani nie tworzy żadnego mitu. Nie chce tego. On chce być prawdziwy i zresztą za moment, kiedy nastąpi wyznanie Piotra, kiedy będzie to ostrzeżenie, by nikomu nie mówić, kiedy Jezus zaprosi do wzięcia własnego, osobistego krzyża i pójścia za Nim, święty Łukasz podpowie w 28 wersecie, że mniej więcej po 8 dniach Jezus wychodzi znów, aby się modlić i zabiera ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wtedy odsłania przed nimi to, kim jest. Bóg naprawdę chce ci zaufać. Bóg naprawdę chce wejść z tobą, siostro i bracie, w niezwykłą, niesamowitą relację. Dlatego będzie ci ciągle zadawał pytanie, kim jestem dla ciebie. to nigdy nie będzie pytanie z teleturnieju, kto to jest Jezus Chrystus. Jakiś czas temu czytaliśmy w liturgii fragment Dziejów Apostolskich i rozmowę pogan, w pewnym sensie, na pewno nie chrześcijan, bo chodziło o namiestnika i o króla Agryppę, że znajduje się w więzieniu człowiek, Szaweł, zwany Pawłem, i on się kłóci, ma jakiś spór z Żydami o jakiegoś zmarłego Jezusa, bo Paweł twierdzi, że ten Jezus żyje. Pytanie, które dzisiaj stawia Jezus: co mówisz o mnie, kim jestem dla ciebie? To jest pytanie o żyjącego Jezusa, o twoją relację z Bogiem. Dlatego Bóg wykonuje dzisiaj w liturgii właśnie tę drogę od proroctwa Zachariasza, od obietnicy rozlania ducha, od doświadczenia łaski, od obudzenia w nas tego pragnienia miłosierdzia, które jest cenniejsze od życia, przez pewność, którą czytaliśmy w liście do Galatów, że wchodzimy jakby w skórę Jezusa, że jesteśmy wspólnotą odkupioną, wspólnotą, która chce dzielić się życiem, która chce kochać. I wreszcie w Ewangelii tego doświadczamy. Moja odpowiedź, moja droga wiary jest ważna dla całego Kościoła, dla wszystkich moich sióstr i braci. Ich droga wiary jest ważna dla mnie. Chrystus chce być rozpoznany przez ciebie i przeze mnie. Chrystus chce nam objawić prawdę o sobie. I ta prawda nie prowadzi nas do sukcesu w rozumieniu realiów tego świata. Nie na tych warunkach, nie na tych zasadach. Prawda i życie Boga prowadzi cię, może poprowadzić mnie do tego, że potrafię zrezygnować z egoizmu, jestem zdolny do wzięcia swojego osobistego krzyża, tego powszedniego krzyża i pójścia za Jezusem. Nawet ta wiara może być krzyżem, bo ma swój ciężar, ma swoją wagę. Myślę, że każdy z nas wie, ile razy nasze pragnienie zaufania Bogu, nasza wiara, nasza chęć otwarcia się na łaskę i na miłosierdzie, ile razy to było dla nas ciężarem. Ile razy odczuwaliśmy autentycznie przygniatający ciężar, wagę tych decyzji, tego Bożego pragnienia. A jednocześnie patrzymy na Jezusa, który bierze krzyż, bierze każdy nasz ciężar, bierze wszystko, co sprawia, że traktujemy Go jak nieprzyjaciela, co sprawia, że jesteśmy wrogami Boga. Zanosi to na wzgórze czaszki, przybija do krzyża i oddaje w ręce Ojca. I tego właśnie nie da się zrozumieć, ale można to przyjąć. Można się tym dzisiaj ucieszyć. To jest nowe zrodzenie. To jest doświadczenie miłosierdzia. Bo ostatecznie chodzi o życie. Chodzi o życie na wieczność. Po raz kolejny dziękujmy dziś Bogu za słowo, które nas prowadzi do życia, za słowo, które chce nas budzić do życia i budzić w nas życie, za słowo, które zaprasza nas do budowania wspólnoty z Bogiem i z naszymi siostrami i braćmi. Niech Bóg da wam wszystko, co jest Jego pragnieniem dla was. Niech wam we wszystkim błogosławi. Amen.
Bogu niech będą dzięki.